Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Dziś w audycjach kulturalnych łączymy się z Marzeną Mróz-Bajon, autorką książki zatytułowanej Domy pisarzy, której druga odsłona ukazuje się pod koniec sierpnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy 3 lata temu, również latem, miałyśmy okazję rozmawiać o pierwszej części książki, wspomniała Pani wtedy, że prace nad kolejną odsłoną już trwają i pamiętam, że rozmawiałyśmy wtedy o podróżach śladami Gombrowicza, na które wówczas się bardzo ucieszyłam. No i wspaniale, kiedy te plany, kiedy te marzenia się spełniają, bo opowieść o Argentynie i Francji śladami Witolda Gombrowicza otwiera zbiór 13 takich małych pamiętników z podróży, które odbyła Pani odkrywając domy i miejsca, w których tworzyli znakomici autorzy i autorki. A pochodzili oni z różnych kręgów kulturowych, pisali w różnych czasach i na różnych kontynentach. To, co ich łączy, to na pewno niegasnące zainteresowanie, jakie wzniecają dzisiaj ich myśli, ich dzieła, ich literacka albo filozoficzna tylko spuścizna, bo i taki mamy przypadek. Ten wybór autorów, a zarazem wybór kierunków podróży podyktowany był po prostu Pani zachwytem nad ich twórczością? Czy może to był jakiś rodzaj zadania polegającego na zbieraniu, kolekcjonowaniu wspomnień z kolejnych podróży szlakami literatury?
Lista pisarzy, do których domów wyruszyłam, jest moja własna. Przed laty konsultowałam ją z Henrykiem Berezą, wybitnym krytykiem literackim, poetą, moim przyjacielem, przy stoliku w kawiarni Czytelnika. Henryk mnie do tego zachęcił, mówi: słuchaj, lista jest dobra, jedź. Oczywiście ja ją później i ja, i życie troszkę zmodyfikowaliśmy. Na pewno Gombrowicz był na tej liście, jego Argentyna, jego miejsce na południu Francji, jego Vence. Również na tej liście był Thomas Bernhardt, niezwykły pisarz austriacki, zdaniem Henryka Berezy najwybitniejszy pisarz XX wieku, piszący po niemiecku. Ale oczywiście na tej liście jest o wiele więcej nazwisk i pojawiły się również kobiety. Pojawiła się Karen Blixen, byłam w jej domu w Kopenhadze, w Rungsted i też w Kenii, w Nairobi. Pojawiła się też Simone de Beauvoir, a to oznacza, że odwiedziłam jej Paryż, jej miejsca w Paryżu.
O to, czego być może nie udało się z różnych względów zrealizować, też pewnie zapytam w dalszej części naszej rozmowy. Te wspomnienia, zapisy chwil, opisy też zapamiętanych przez Panią obrazów czyta się z łatwością, ponieważ wciąż ważne są w nich Pani uczucia, Pani decyzje, które pojawiały się w Pani głowie podczas tych podróży. Zastanawiam się, czy te wizyty w jakimś stopniu zmieniły Pani stosunek do samych książek? Czy po takich wyprawach odczytuje je Pani inaczej?
Ja muszę przyznać, że kiedy wyruszam w podróż, mam walizkę wypełnioną po brzegi książkami właśnie. Nie tyle ubraniami, co książkami. Ja książki pisarza, do którego jadę, do którego domu jadę, na którego teren jadę, mam ze sobą i lubię czytać właśnie tam. To oznacza, że czytałam Annę Kareninę w Moskwie, to oznacza, że czytałam Blaszany Benek w Gdańsku, czy też wiersze Federico García Lorca w Fuente Vaqueros, w miejscu, gdzie się urodził, w Andaluzji, w Hiszpanii. Czy zmienia się mój stosunek do tych książek? Są mi jeszcze bliższe oczywiście. Poza tym patrzę niejako na twórczość danego autora przez pryzmat jego miejsca, bo uważam, że dom pisarza może być bramą, przez którą wchodzimy do jego świata, do świata wyobraźni, do świata jego pomysłów, bohaterów literackich. No i cóż, wierzę w literaturę i uwielbiam słowo. W każdym razie doceniam jego moc.
Tak też pomyślałam, że to nie zawsze jest łatwe, by do tych opisywanych przez Panią miejsc się dostać. Czasami, by gdzieś dotrzeć, musi Pani kogoś do siebie przekonać. Czasem może użyć jakiegoś małego podstępu. Czasami po prostu skorzystać z okazji, która nadarza się w konkretnym czasie. no ta dziennikarska ciekawość, ale też pewna konsekwencja i odwaga tutaj na pewno pomagają przy zbieraniu tego materiału, prawda?
To prawda. Ta moja literacka podróż, ta moja odyseja literacka prowadzi mnie właściwie dokąd chcę. Czasami jadę w jedno miejsce, a ono tak otwiera się przede mną, że już nie wracam do domu, tylko jadę dalej, żeby szukać autora czy też śladów po nim w kolejnym miejscu. Oczywiście nie zawsze jestem grzeczna podczas tych podróży i to w tej książce chyba mojej widać. Siadam na muzealnych eksponatach, dotykam je, wącham, przeskakuję płoty. Jeżeli stoję przed drzwiami, to zakładam, że te drzwi zostaną otwarte i o tym również piszę w książce, że potrafię dzwonić tak długo aż i pukać tak długo, aż wejdę tam, gdzie chcę.
To są podróże, które przenoszą w czasie, chociaż współczesność nigdy nie daje o sobie zapomnieć, o czym też pisze pani w swojej książce. Tak jak choćby rzeczywistość pandemiczna, kiedy odwiedzała pani dom José Saramago, który zresztą pisał o zarazie, czy odwołany wyjazd do Jasnej Polany w Rosji, która 2,5 roku temu zaatakowała zbrojnie niepodległą Ukrainę. Czy wiele jest takich miejsc, do których z różnych względów nie udało się pani dotrzeć?
Wymieniła pani te dwa miejsca, które rzeczywiście były dla mnie bardzo ważne. Bardzo chciałam pojechać na Lanzarote, na Wyspach Kanaryjskich, do José Saramago i zrobiłam to w ostatniej chwili, w szczytowym stanie pandemii. Udało mi się to. Bardzo trudno było wejść do jego domu, wydawało się to wręcz niemożliwe, ale pomógł mi przypadek. Otworzyła mi drzwi kobieta w czarnej sukni, którą nazwałam Blimundą albo Albą, ale nie będę spoilerowała. Teraz nie będę mówiła, kto to zrobił, kto mi pomógł w tym. Jeżeli chodzi o Lwa Tołstoja i jego miejsca, to byłam w Moskwie w jego domu, ale niestety nie mogłam już pojechać do Jasnej Polany. Miałam bilet, podarłam go i do Rosji po raz drugi nie pojechałam i na razie się nie wybieram. Dość trudna była dla mnie też podróż do Hawany, do domu Alejo Carpentiera, ponieważ myślę, że Kuba jest wciąż takim miejscem dość opresyjnym i dla mnie bardzo trudnym, przypominającym czasy komunizmu. Ale jednak zdecydowałam się na to, pojechałam i nie żałuję, nieprawdopodobne doświadczenia. Cały czas jestem w procesie podróży, wciąż myślę tylko tą podróżą. Także za 2 dni wybieram się do Budapesztu, do domu Sándora Márai'a, a niedawno wróciłam ze Stambułu, gdzie weszłam do domu Orhana Pamuka. O trudnościach właściwie trudno mówić, bo jeżeli jest się tak zdeterminowanym i chcącym zobaczyć te miejsca, to właściwie tylko wojna i pandemia mogły mi to utrudnić, ale też nie przeszkodziły mi dostać się do tych miejsc.
Kiedy właściwie zaczęły się pani podróże śladami literatek i literatów?
Myślę, że około 20 lat temu. Pierwszym domem, do którego pojechałam, był dom Tomasza Manna w Lubece. Bardzo cenię twórczość Manna, dlatego też pojechałam właśnie tam. Zaczęłam od Lubeki.
Czytając pani książki, zwracam uwagę na to, z jaką dokładnością opisuje pani szczegóły, bo tych miejsc jest przecież naprawdę bardzo, bardzo wiele. Jak dokładne są opisy obiektów, mebli, przedmiotów codziennego użytku? To też oczywiście pomaga czytelnikowi w przeniesieniu się do tego miejsca, które pani odwiedza. Czy ta spostrzegawczość, ta wrażliwość na detal, to zawieszanie oka na szczegółach może się brać z pasji fotograficznej? Jak pani myśli?
Myślę, że na pewno. Na pewno bierze się to z mojej tej pasji fotograficznej i ciągłej chęci ustawiania oka przy obiektywie aparatu. To na pewno. Poza tym uważam, że w tej podróży, w tej literackiej podróży bardzo ważny jest nastrój i detale właśnie. To, co można zobaczyć pomiędzy przedmiotami. Bardzo dużo o człowieku, o pisarzu, którego już nie ma, mogą powiedzieć te rzeczy, które po nim pozostały. tak jak na przykład w domu Tomasa Bernharda w Austrii, kiedy zobaczyłam jego 3-4 tyrolskie kapelusiki, pelerynę, którą się okrywał, kiedy wychodził w pole, czy też wysokie buty, kilkadziesiąt krawatów. W jakiś sposób zbliżyło mnie to do niego. Właśnie poprzez ten detal, poprzez ten mały szczegół, który pozwala wejść głębiej. Pamiętam w domu Williama Faulknera, kiedy z takim sentymentem i wręcz rozrzewnieniem zobaczyłam jego buty do konnej jazdy i numer startowy jego konia 63. I zawsze teraz, kiedy czytam jego książki, myślę sobie o tym, jakie miał małe stopy.
Więc z jednej strony te detale i przedmioty, ale z drugiej strony ciągłe spotkania z ludźmi, którzy się pojawiają na drodze podróżnika, często w bardzo nieoczekiwany sposób. Nie będziemy zdradzać, tak jak pani powiedziała, kim jest kobieta w czarnej sukni, która otworzyła pani dom José Saramago, ale zapytam o to, które z tych spotkań opisanych w książce było dla pani takim niezwykłym, właśnie może niespodziewanym, zaskakującym.
Szczególnie jestem wdzięczna Kevinowi, który otworzył mi drzwi mieszkania Gombrowicza w Buenos Aires w Argentynie, bo był to zupełnie przypadek. Ja nacisnęłam wszystkie dzwonki w kamienicy domu Gombrowicza i nikt oczywiście na te dzwonki nie reagował. Była sobota, był wczesny poranek. Nagle zbiegł chłopak w koszuli poplamionej kawą, pamiętam, który uśmiechnął się pięknie i mówi: wiem, w jakim celu tu przyszłaś. Chcesz zobaczyć mieszkanie Gombo. Akurat masz szczęście, bo tu jestem, a pracuję w biurze, które mieści się w tym mieszkaniu. I to po prostu było tak na granicy takiego dla mnie wręcz cudu, bo szczerze mówiąc zastanawiałam się, jak się wdrapać na to pierwsze piętro do Gombrowicza, może nawet porynnie.
Tak, to też jest w pewnym sensie książka o różnych szczęśliwych zbiegach okoliczności i spotykaniu różnych osób, których nie spodziewaliśmy się spotkać. Czy po tych wyprawach, które już za panią, czuje pani, że do któregoś z tych pisarzy, pisarek zbliżyła się pani szczególnie silnie dzięki właśnie tym podróżom?
Myślę, że ostatnio do Karen Blixen, za którą kiedyś nie przepadałam. Wydawała mi się snobką, taką bardzo wyniosłą osobą, piszącą dla zarobku. Tymczasem, kiedy pobyłam trochę w jej dwóch domach, tym afrykańskim i tym, szczególnie tym w Kopenhadze, zrozumiałam ją bardziej i stała mi się bliska. Poza tym położyłam się do jej łóżka, do łóżka, w którym ona zmarła, a nawet do takiej pościeli lekko zbutwiałej, która podobno właśnie wtedy też na tym łóżku była, pewnie potem już wyprana. Przymierzyłam jej buty, które okazały się za duże, choć była niezwykle drobną osobą. Założyłam jej rękawiczki i popatrzyłam przez okno facjatki jej sypialni na Zatokę Sund, która była jej domem, można powiedzieć.
O tych doświadczeniach przeczytają państwo więcej w książce Domy pisarzy, odsłona druga. Rozumiem, że ta lista wymarzonych literatów, literatek, których miejsca planuje pani odwiedzić, ciągle jest żywa i się rozrasta.
Planów mam bardzo dużo. Chcę jeszcze w tym roku pojechać do Kalifornii, żeby jeszcze dołożyć do swojego rozdziału o Czesławie Miłoszu i jego dom w Berkeley. Ale pracuję też nad kolejną książką. Właśnie będą to domy pisarzy polskich.
Nie mogę nie zapytać zatem, czyje książki czyta pani, kiedy wraca pani do swojego domu?
To jest dobre pytanie. Wie pani, czytam książki przeróżne. Przeróżne, przede wszystkim pamiętniki. Książki oczywiście związane z autorami, którzy mnie interesują, ale lubię też zagłębić się w książki filozoficzne i wciąż czekam na takiego współczesnego pisarza, który mnie zachwyci, tak uniesie, jak chociażby Tomasz Mann.
A zapiski, przeżycia, odczucia i myśli, które pojawiły się w pani głowie podczas podróży śladami pisarzy, znajdziemy w pani najnowszej książce. To zaproszenie do wnętrz domów literatów, w których no, jak nigdzie indziej można poczuć ich obecność, obejrzeć ich biurka i stoły, na których powstawały najznakomitsze dzieła literatury. Autorka książki Domy pisarzy, odsłona druga, była dziś gościem audycji kulturalnych, pani Marzena Mróz-Bajon. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i czekam na kolejną część.
Dziękuję bardzo.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.